i Chiny, i Stany Zjednoczone wiedzą, że sztuczna inteligencja plus układy scalone to jest fundamentalne dla rozwoju, dla przyszłości tych gospodarek, dla przyszłości geopolityki. Pewne kraje wiedzą, widzą to ryzyko i próbują blokować półprzewodniki chińskie, ponieważ tak działa cykl technologiczny Chin. Uzależnić innych od siebie, dać niższe ceny, nawet kosztem tego, że będziemy przez lata ponosić straty i jednocześnie wykańczać konkurencję. Gdyby Chiny chciały dokonać inwazji na Tajwan, to Amerykanie by fabryki półprzewodników zostałyby zburzone.
Żeby nie wpadły w chińskie ręce?
Nie wpadły w chińskie ręce. Do tych fabryk ktoś musi dostarczyć maszyny, a jedna z tych maszyn jest prawdopodobnie najbardziej skomplikowaną maszyną, jaką ludzkość kiedykolwiek wymyśliła. Mówimy tutaj o maszynie holenderskiej firmy ASML. Tam mierzymy już pikometry. Pikometr to jest 1000 nanometra, czyli mówimy o wartościach wypolerowania tego poniżej atomu.
Nie jutro, i myślenia o emeryturze z mBankiem. Policzymy, ile potrzebujesz na emeryturę i pomożemy zrealizować plany. Wejdź na mbank.pl/emerytura i zacznij regularnie dbać o swoją przyszłość.
Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Horyzont. Dzisiaj spojrzymy w przyszłość, która już tutaj dzisiaj z nami jest, a dokładnie przyjrzymy się technologiom, które dzisiaj bardzo potrzebne, tę przyszłość już dzisiaj kreują. Tomasz Smolarek, proszę Państwa, jest doradcą inwestycyjnym, na co dzień zarządza aktywami w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych MTFI. Zajmuje się zawodowo, ale także prywatnie, publicystycznie, na przykład na Twitterze mogą Państwo Tomka czytać najchętniej najnowszymi technologiami, w tym półprzewodnikami. Dzień dobry, Tomku, witaj.
Dzień dobry, cześć, Patrycjusz.
Czy ty byś był skłonny zgodzić się, że z takim stwierdzeniem, że dzisiaj chipy to jest coś w rodzaju takiego, no wiesz, mówiłeś jeszcze chwilę temu, że to dane są taką nową ropą XXI wieku, ale czy dzisiaj to jest coś, czymś w rodzaju, no pewnie nie surowca, ale takiej, no czymś na pograniczu, trochę surowca, trochę technologii XXI wieku, coś takiego, od czego gospodarka globalna jest zależna, właśnie od chipów?
Można powiedzieć, że te dane, one są jakby w centrum cały czas i no, praktycznie te dane będą kluczowe. Tylko żeby te dane zebrać, żeby je przetworzyć, żeby je przeanalizować, no, potrzebny jest jakiś sprzęt, potrzebne są właśnie jakiś hardware, potrzebne są układy scalone, które to potrafią robić. Dlatego one są jakby tym fundamentem, żeby te dane jakąkolwiek w ogóle wartość dla nas miały, no to potrzebny jest sprzęt, na których one będą przetwarzane. A nad tymi danymi rodzi się nowa technologia, bo wcześniej analizowaliśmy sobie te dane, przetwarzaliśmy te dane, gromadziliśmy te dane i jakieś wnioski z nich wyciągaliśmy. Ale teraz, kiedy pojawiła się już ta nowa fala sztucznej inteligencji, to te dane, które wchodzą dzięki właśnie układom scalonym, możemy je przetwarzać, to dzięki sztucznej inteligencji możemy na wyjściu uzyskiwać jeszcze bardziej inteligentne wyniki niż wcześniej. Dlatego znaczenie tych danych będzie rosnąć i znaczenie tego, co jest fundamentem dla tych danych, czyli układów scalonych, będzie również rosnąć.
No pewnie Państwo kojarzą to powiedzenie, do którego ja bez użycia nawiązałem, data is new oil, czyli właśnie, że dane są takim nowym surowcem XXI wieku. A nawiązując do słynnej książki Chrisa Millera, Wojna o chipy, ty byłbyś skłonny zgodzić się z takim stwierdzeniem, że to jest najważniejsza, taka trochę niewidzialna wojna dzisiaj trwająca?
Wydaje mi się, że tak. Tak, ponieważ to nie jest dzisiaj trwająca, ale tak naprawdę ona zaczęła się tak intensyfikować. Mówimy tutaj o rywalizacji technologicznej Stany Zjednoczone-Chiny, wojnie o chipy. Ponieważ od tej technologii jakby ta rywalizacja zaczęła się, to zaczęło się na dobre w 2018 roku. I o ile to było przedstawiane często, że jest to wojna handlowa, walczymy o to, żeby zmniejszyć deficyt w Stanach Zjednoczonych, to tak naprawdę ta wojna koncentrowała się właśnie na technologiach półprzewodnikowych. Więc ona jest kluczowa, ale też pod to i ona przyspieszyła jeszcze za Bidena i później dalej się intensyfikowała, ponieważ doszła jeszcze właśnie technologia sztucznej inteligencji. I teraz i Chiny, i Stany Zjednoczone wiedzą, że sztuczna inteligencja, która potrzebuje układów scalonych, potrzebuje im szybsze układy scalone, tym ta technologia sztucznej inteligencji może być bardziej przełomowa. Oba kraje wiedzą, że ona jest fundamentalna. Sztuczna inteligencja plus układy scalone to jest fundamentalne dla rozwoju, dla przyszłości tych gospodarek, dla przyszłości geopolityki wokół tych państw i też dla przyszłości militariów.
A to spróbuj proszę naszkicować tych kluczowych aktorów na tej scenie. Na tej scenie wojny o chipy, na tej scenie produkcji półprzewodników. Kto tam przede wszystkim rozgrywa karty?
To jest taka branża wielowarstwowa, ponieważ inne firmy będą dominowały w sprzedaży półprzewodników, a inne będą dominowały w produkcji. Jeszcze inne będą dominowały w tym, co umożliwia te produkcje. Czyli mówimy o tym, kto jest właścicielem tych chipów tak de facto, kto produkuje te układy scalone, ponieważ nie musi ich produkować firma, która jest właścicielem tych układów, tych procesorów, na przykład kart graficznych, ponieważ często największe firmy tego świata, one zlecają po prostu te produkcje do wyspecjalizowanych fabryk. Ale do tych fabryk ktoś musi dostarczyć maszyny i to są najbardziej skomplikowane prawdopodobnie maszyny, jedne z najbardziej skomplikowanych maszyn, jak jest na przemysł, a jedna z tych maszyn jest prawdopodobnie najbardziej skomplikowaną maszyną, jaką ludzkość kiedykolwiek wymyśliła.
Nawet porównując to z sektorem kosmicznym?
Prawdopodobnie nawet porównując z sektorem kosmicznym, mówimy tutaj o maszynie holenderskiej firmy ASML. Więc jeśli chodzi o to, kto dominuje w sprzedaży półprzewodników, no to przede wszystkim są to firmy amerykańskie. Nvidia, Apple przecież tak samo projektuje układy scalone, procesory do swoich iPhone'ów i produkuje to na Tajwanie. Intel, AMD to jest grupa spółek amerykańskich i podmioty amerykańskie mają prawdopodobnie odpowiadają za ponad 50% globalnej sprzedaży półprzewodników. W 2024 roku było to 50%, a w minionym roku było to prawdopodobnie wyraźnie powyżej 50%. Ten etap projektu jest, tam się tworzy największa wartość dodana. Czyli te firmy dlatego są największymi często firmami na świecie, bo na tym etapie projektu tam jest najwięcej takiej wartości intelektualnej. Przez to tam jest największa wartość dodana. Poza Amerykanami około 20% to są firmy koreańskie, Samsung, Hynix. W zeszłym roku być może to było wyraźnie powyżej 20%. W tym roku to może być nawet ze 30% globalnej sprzedaży, patrząc po cenach pamięci. To są spółki, które dominują w produkcji pamięci. Firmy amerykańskie dominują w produkcji takich układów logicznych, które przetwarzają dane. To są procesory, to są karty graficzne, tak samo różne układy analogowe. Firmy koreańskie dominują w produkcji pamięci, czyli to, gdzie się gromadzi te dane, gdzie się przechowuje. No i później mamy daleko firmy europejskie, japońskie, to będzie niecałe 10% sprzedaży globalnej, chińskie, tajwańskie około 5%. I to jest to, kto odpowiada za największą, za sprzedaż tych półprzewodników, a ta branża w zeszłym roku sprzedała tych układów półprzewodników za około 800 miliardów. To był duży wystrzał względem poprzednich lat, bo wcześniej obserwowaliśmy takie wyniki 500-600 miliardów, w zeszłym roku już blisko 800 miliardów, a w tym roku prawdopodobnie to przekroczy bilion dolarów, czyli już będzie sięgało blisko procenta światowego PKB. Zazwyczaj ta branża odpowiadała za 0,5-0,6% światowego PKB, ale przy erze AI to już rośnie blisko procent. I teraz tak, czyli firmy amerykańskie dominują, jeśli chodzi o
sprzedaż.
Ale produkcja odbywa się zupełnie
gdzie indziej,
w innym miejscu świata. Odbywa się głównie w Azji. Ponad 80% globalnych mocy produkcyjnych to jest Azja. Tajwan około 20%. I Tajwan odpowiada za te najbardziej nowoczesne metody produkcji. Chiny są większe, tam są większe moce produkcyjne.
Nawet niż w Tajwanie.
Nawet niż na Tajwanie. To jest ponad 25%, może 27%, może 30% będzie w tym roku. Przy czym o ile Tajwan dominuje w tych najnowszych technologiach, Chiny dominują w tych starszych technologiach.
Czy tutaj wielkość ma znaczenie? To się wprost porównuje z wielkością, czyli po prostu te upchnięcie tych układów scalonych, większa gęstość układów scalonych na tym samym wafelku krzemowym, to jest po prostu nowocześniejsze, lepsze i wydajniejsze i takie są na Tajwanie.
A te uproszczenie można tak powiedzieć. Tak. I dlatego ja mówię, że Tajwan dominuje w tych wiodących, zaawansowanych metodach, Chiny w tych starszych. I chodzi o to, że mamy jakiś ograniczoną przestrzeń, na której ten półprzewodnik może
fizycznie.
Fizycznie. To zależy, to wynika z procesów litograficznych. Tam jest jakiś taki maksymalny rozmiar maski, którą można później rzutować na tą płytkę krzemową.
Jakby nadrukować, prawda? Na kawalątek krzemu.
Naświetlić jakiś wzór, tak? I im więcej na tym limitowanym obszarze uda się upchnąć tak zwanych tranzystorów, czyli takich przełączników, które zmieniają stan 0, 1 i mamy system wówczas cyfrowy, binarny 0, 1 i tak są zapisywane dane w świecie cyfrowym jako ciąg bitów. Im więcej tranzystorów uda się upchać, tym ten procesor, ten układ będzie bardziej wydajny, będzie szybszy, będzie mniej energochłonny. I do tego, żeby osiągnąć tą technologię, żeby jak najmniejsze rozmiary tranzystorów produkować, potrzebujemy bardziej zaawansowane maszyny. I to są maszyny, a tam z kolei to będzie zależało od tego, jak duża jest długość światła, którą ten system litograficzny emituje. I Chiny nie mają dostępu do tych najnowocześniejszych maszyn, które mogą właśnie nadrukowywać, naświetlać takie tranzystory minimalnych rozmiarów. One są ograniczone do starszych technologii.
Czyli Chińczycy robią też dużo, natomiast robią większe, starsze, przez to mniej, nie tak bardzo efektywne.
Tak, ale robią i niestety od tego może się w przyszłości świat uzależniać.
Także od tych trochę starszych.
Od tych starszych, ponieważ te starsze, one jednak wszędzie występują i będą wszędzie występowały. Od samochodów po sprzęt AGD, RTV, po sprzęt militarny, po maszyny w fabrykach. To są elementy, które są też konieczne.
Czy to nie zwalnia nas wcale z obaw i to wcale nas nie zwalnia, nie daje nam absolutnie spokojnego, bezpiecznego snu, myślenie i świadomość taka, że może Chińczycy nie są kilka lat, bo to zwykle jest chyba kilka lat za tym czubem, prawda?
Można powiedzieć, że jeśli chodzi o litografię, to nawet to może być 10 lat.
No właśnie.
Chiny próbują to nadrabiać i są przełomy, ale to są, mówimy o technologiach bardzo skomplikowanych.
No dobrze, to nawet jeżeli są dekadę za awangardą, za tym czubem technologii, za Ameryką i za Holandią, jeśli chodzi o litografię, to wcale nam nie daje spokojnego snu, bo co z tego, skoro oni zwiększają masę, skalę produkcji, a świat korzysta z tych chipów, które może są trochę zacofane w stosunku do tego, co jest dzisiaj w awangardzie, ale bardzo masowo potrzebne.
Oczywiście, tak.
Czyli oni mimo wszystko są na rynku istotni i coraz istotniejsi, ci Chińczycy.
Tak, dlatego pewne kraje widzą to ryzyko i próbują blokować półprzewodniki chińskie, ponieważ tak działa cykl technologiczny Chin. Uzależnić innych od siebie, dać niższe ceny, nawet kosztem tego, że będziemy przez lata ponosić straty i jednocześnie wykańczać konkurencję. Dlatego w Stanach Zjednoczonych próbuje się tutaj uniezależniać jednak od tych chipów chińskich, preferować te krajowe rozwiązania. W Europie też tak powinniśmy robić. I podobnie się robi w Japonii czy Korei.
Kogoś dodajemy jeszcze do tego katalogu graczy? Stany Zjednoczone, Europa słabo.
Poza Tajwanem i Chinami. Kolejny duży gracz to jest Korea. Wysokie kilkanaście procent, Japonia podobnie, średnie kilkanaście procent, przy czym Korea skoncentrowana jest na pamięciach. Japonia też jest skoncentrowana, tak jak Chiny, na starszych technologiach czy na optoelektronice. Europa 7-8%, Stany Zjednoczone około 10% globalnej produkcji. I to jest świat produkcji. 80 ponad procent Azja. Więc Amerykanie, gdyby coś zaczęło się dziać na linii Stany Zjednoczone-Chiny, mają duży problem. Dlatego ta produkcja jest, Amerykanie próbują przynosić to do siebie.
Coś się udało Trumpowi w tym zakresie? On dużo o tym mówił.
Trumpowi można powiedzieć, że się udaje, ale to nie jest tak, że Trumpowi się udało, tylko to zostało zainicjowane jeszcze za poprzedniej kadencji, za poprzedniej administracji.
To ciekawe.
Ponieważ chodzi tutaj o przenoszenie produkcji, części produkcji TSMC, największego gracza, jeśli chodzi o produkcję układów scalonych na świecie, tajwańskiej firmy. Część fabryk, nie że przenosi, tylko nowe fabryki po prostu też otwiera w Stanach Zjednoczonych. Na Tajwanie ciągle otwiera TSMC najwięcej fabryk, ale część tych takich zaawansowanych fabryk również jest otwierana w Stanach Zjednoczonych. Na razie działa jedna, za chwilę będzie działała druga fabryka w przyszłym roku. I w kolejne będą powstawały kolejne. Więc po części Amerykanie przenoszą te produkcje, żeby właśnie mieć taką samowystarczalność. To nie jest tak, że wszystko będzie w Stanach Zjednoczonych produkowane. Tajwan cały czas, Tajwan jest najważniejszym jakby źródłem produkcji dla Amerykanów obecnie.
To ważne, zapytam Cię tutaj w nawiasie, czy to ważne, że to od razu podkreśliłeś, czy to oznacza, że w jakimś sensie Amerykanie zmuszają Tajwan, by oddawał tę swoją pozycję i rolę na mapie globalnego handlu i globalnej produkcji, przez to Tajwan traci karty w rozmowach geopolitycznych z Amerykanami i Waszyngton już nie musi tak twardo stać za Tajwanem w razie czego, gdyby coś się stało. Nie będzie, mówiąc krótko, ta wyspa tak zaciekle broniona przez Amerykanów, bo dzisiaj są tam fabryki, nie, bo one się częściowo przeniosą z Tajwanu do Stanów Zjednoczonych i w ten sposób Tajwan już nie będzie miał takiej wartości dla Amerykanów i nie będą tak chronieni na wypadek ataku Chin, czy nie?
To jest wrażliwy punkt i on często jest podkreślany i często jest podkreślany. To jest nawet nieraz poruszone w trakcie konferencji wynikowych TSMC. Ja to widzę troszkę inaczej. Częściowo faktycznie Amerykanie to, co potrzebują na potrzeby wewnętrzne dla własnej gospodarki, oni będą tam będą mogli w fabrykach TSMC w Stanach Zjednoczonych, tam będą mogli tę podaż znaleźć. Ale firmy amerykańskie nie obsługują tylko przecież Stanów Zjednoczonych, obsługują cały świat, obsługują Europę, Azję. Więc to wszystko, co będzie służyło Nvidii, Apple'owi, Google, przecież też jest projektantem układów scalonych, też to produkuje na Tajwanie w TSMC. Te firmy będą produkowały prawdopodobnie nadal zdecydowaną większość swoich produktów właśnie na Tajwanie do obsługi innych rynków niż amerykańskie. Więc ten Tajwan cały czas będzie ważny dla znaczenia podmiotów amerykańskich, największych spółek świata, dla ich znaczenia poza Stanami Zjednoczonymi to będzie ważne. A co jest jeszcze ważne? No produkcja na Tajwanie jest jednak tańsza. Jest zoptymalizowana to jest mała wyspa, to jest wyspa przecież wielkości województwa mazowieckiego, posiana górami, wyżynami, tam nie ma wiele miejsca tak naprawdę, a jest to wyspa, która tak zoptymalizowała swoje procesy w zakresie półprzewodników i w zakresie łańcucha w ogóle elektroniki, bo to nie są tylko półprzewodniki, to jest produkcja materiałów do tych półprzewodników. Te półprzewodniki następnie są montowane w różny sprzęt elektroniczny, w różne moduły i to też się odbywa często na Tajwanie. Tam ten kraj zoptymalizował sobie ten łańcuch. Tam ta produkcja jest tańsza i dzięki temu też firmy amerykańskie produkując tam, one są bardziej konkurencyjne niż gdyby sprzedawały produkty produkowane chipy w Stanach Zjednoczonych, sprzedawały na świecie. Więc to będzie cały czas ważne. Poza tym no, dla Stanów Zjednoczonych to jest jednak jakiś taki element geopolityczny dosyć istotny. Bycie tam, posiadanie tam swoich aktywów.
No nie będę Cię namawiał na jakąś refleksję geopolityczną, bo nie tym się zawodowo zajmujesz, ale gdyby z tej Twojej wiedzy i jakby bardzo dogłębnego analizowania roli firmy TSMC i w ogóle Tajwanu w tym globalnym łańcuchu dostaw produkcji mikrochipów, to wcale nie jest tak, że Tajwan traci na wartości i w razie czego Amerykanie przestaną go bronić, bo już tak bardzo ważne dla Amerykanów nie jest. Z tego, czym Ty się zajmujesz, jak Ty się przyglądasz, tak powiedzieć się nie da.
Jeszcze patrząc na to, w jakim jesteśmy czasie, czyli ekspansja, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję.
Czyli jeszcze większe zapotrzebowanie,
tak? Tajwan jest tutaj w samym centrum. PKB Tajwanu w zeszłym roku prawdopodobnie o kilkanaście procent wzrosło. No, to jest jednak centrum, gdzie te najnowsze półprzewodniki obecnie powstają, gdzie produkuje się te takie serwery do AI. To są takie akceleratory AI, GPU, czy nazywane akceleratorami AI. No Tajwan tutaj ewidentnie przoduje. Ale co jest ważniejsze jeszcze, wracając do tej wojny, dlaczego w ogóle ta wojna była możliwa? Nie dlatego, że Stany Zjednoczone najwięcej sprzedają półprzewodników, nie dlatego, a wręcz przeciwnie, że w Azji produkuje się większość tych półprzewodników, dlatego, że maszyny, czyli to takie podstawy do tego w ogóle, żeby te półprzewodniki nie móc produkować, bo to jest produkcja zautomatyzowana. To nie jest produkcja, gdzie się dubie, i potrzeba masę ludzi zatrudniać i...
Z wysoką wiedzą, nie, raczej tak, trzeba zaprojektować maszyny.
To jest zautomatyzowane, tak. Do tego tam z tym sercem to są maszyny. I najważniejsze jest, kto jest dostawcą tych maszyn. I ten rynek jest, podział tego rynku jest kluczowy, jeśli chodzi o tę wojnę o chipy. Czyli Stany Zjednoczone odpowiadają za 40 niskie kilka procent globalnej sprzedaży maszyn do produkcji półprzewodników. Europa w 2024 to było 24%, a w zeszłym roku prawdopodobnie więcej, być może w tym roku to będzie podchodziło po 30%. Japonia też 20 kilka procent. Około 90% globalnego rynku maszyn to są Stany Zjednoczone plus Europa, a w Europie no to przede wszystkim Holandia plus Japonia. Więc jeśli by doszło do zniszczeń, powiedzmy do ataku Chin na Tajwan, co wykluczam, ale oczywiście takie ryzyko zawsze istnieje. I jeśli te fabryki by były zburzone, bo moim zdaniem po prostu gdyby Chiny chciały dokonać inwazji na Tajwan, to Amerykanie by te fabryki tam fabryki półprzewodników zostałyby zburzone.
Żeby nie wpadły w chińskie ręce?
Nie wpadły w chińskie ręce, bo tam są najbardziej zaawansowane jednak maszyny do produkcji półprzewodników i największa skala produkcji. Więc nie po to prowadzimy wojnę o chipy, nie po to próbujemy przenosić produkcję do Stanów Zjednoczonych, żeby później oddać największe fabryki, największe globalne moce, powiedzmy 80-90% globalnych wiodących mocy produkcyjnych, jeśli chodzi o te zaawansowane układy, jest na Tajwanie. Że w razie inwazji, Amerykanie, gdyby zostawili to bez naruszenia, to by wszystko trafiło w ręce Chińczyków. To automatycznie mocno osłabiłoby Stany Zjednoczone, więc moim zdaniem po prostu te fabryki by były zburzone, ale te fabryki można by było odbudować właśnie gdzieś indziej, dzięki temu, że technologia produkcji maszyn jest na Zachodzie plus w Japonii.
No właśnie, to powiedz proszę, to jest trochę nietypowe w tym najbardziej innowacyjnym biznesie świata. Trochę nietypowe jest to, że tutaj odgrywa jednak, tak jak zauważyłeś, pewną istotną rolę Europa, bo zwykle to nie odgrywamy tej roli my na starym kontynencie zbyt istotnej roli w tych najnowszych technologiach. Tu akurat odgrywamy. Powiedziałeś konkretnie o Holandii. Wcześniej mówiłeś o najprawdopodobniej najbardziej skomplikowanej maszynie w historii przemysłu. O co chodzi z tą litografią?
I tutaj chciałbym tak troszkę przeprowadzić nas przez proces pracy tej maszyny litograficznej i proces, jak powstają w ogóle półprzewodniki. Bo no, mówimy tutaj o również, jak mówię, najbardziej skomplikowana maszyna świata, ale tak samo sam proces powstawania półprzewodników jest bardzo skomplikowany. Tam musi być zachowana ultra czystość. To się odbywa w specjalnych takich pomieszczeniach bezpyłowych.
W ogóle w próżni, zdaje się chyba, prawda?
Sama maszyna litograficzna działa w próżni. To nie jest tak, że tam jest próżnia oczywiście w tych clean roomach, ale sama maszyna litograficzna działa w próżni, a za chwilę powiem, dlaczego działa w próżni. I to nie jest tak, że każda maszyna litograficzna działa w próżni. To te najnowsze działają w próżni. W każdym razie mówimy, te układy scalone powstają na specjalnych płytkach krzemowych. Jest to płytka krzemowa i dlatego nazywamy tę branżę półprzewodnikami, ponieważ tym takim głównym podłożem jest właśnie krzem, a krzem nie jest materiałem, który ani dobrze izoluje, ani takim, który dobrze przewodzi prąd. Jest czymś pośrednim, jest właśnie półprzewodnikiem. Dlatego określamy tę branżę tak potocznie półprzewodnikami. Ale domieszkując do tego krzemu odpowiednie substancje, możemy zmieniać jego właściwości. I robić te domieszki i żeby konkretnie wyrysować ten układ scalony, właśnie na początku trzeba narysować wzór na tej płyce krzemowej.
Narysować ekstremalnym ultrafioletem.
Ekstremalnym ultrafioletem. Powiedzmy, że to jest taki laser. To jest płytka krzemowa o średnicy 30 cm. Na tej płytce...
30 cm?
30 cm.
To jest spore. To nie jest tak, jak
to jest taki większy talerz obiadowy.
Tak, tak. Nie znaczek pocztowy, tak jak mogłem sobie wyobrażać mikroprocesor, chip, tylko coś naprawdę, jak talerz mówisz.
Ale na tej płyce krzemowej tworzy się powiedzmy kilkadziesiąt albo kilkaset małych układów.
I to jest cięte.
I to jest później cięte.
Jasne.
I właśnie ten odłamek, dlatego mówi się chip, ponieważ mamy ten odłamek. I żeby wyrysować to, na płytce krzemowej musimy pokryć płytkę krzemową specjalnym takim światłoczułym materiałem, fotorezystem. I ten fotorezyst, on potrzebuje odpowiedniej energii, żeby zmienić swoje właściwości, żeby później można było go wyciąć i w miejsce tego wycięcia właśnie tam gdzieś zacząć tworzyć pewne struktury, czy tranzystory, czy inne elementy półprzewodnikowe. Więc trzeba do niego doprowadzić pewną dawkę energii. I wcześniej i też w zależności od tego, jak krótka będzie długość światła, no to będziemy mogli wyrysować tam albo bardziej, albo mniejsze, albo większe szczegóły. I od kilku lat dominującą technologią jest technologia ekstremalnego ultrafioletu EUV. To są maszyny ASML EUV. I te maszyny działają zupełnie inaczej niż te maszyny poprzednie. Te poprzednie były na tak zwanym głębokim ultrafiolecie. To jest światło o długości 193 nanometry. To jest już światło poniżej światła widzialnego, ale nie jest jeszcze tak bardzo agresywne jak światło EUV, które jest o długości 13,5 nanometra. To był skok, ogromny skok, ponieważ pójście na jakieś półśrodki no po prostu nie byłoby już opłacalne, byłoby zbyt drogie, więc ASML postanowił zrobić skok, ale żeby ten skok zrobić, on potrzebował na to długich kilkunastu lat. I jak to światło tam dociera do tego fotorezystu, bo to jest klucz. Odpowiednia dawka energii musi dotrzeć do tego fotorezystu, żeby wyrysować jakiś wzór. I później takich etapów rysowania jest kilkadziesiąt, jest około 100 na tych zaawansowanych układach. Czyli to jest jak budowa piętro po piętrze jakiegoś wysokiego budynku.
Jak drukarka 3D, tak mi się trochę kojarzy, kolejne warstwy, prawda?
Można tak powiedzieć. I najpierw trzeba to światło EUV stworzyć. To światło EUV, ono nie powstaje w warunkach naturalnych, to znaczy na Ziemi. Ono powstaje, jest emitowane przez Słońce. Ale na nasze szczęście ono gdzieś ginie w wysokich warstwach atmosfery. Ale jak to światło stworzyć w warunkach u nas, w warunkach przemysłowych? Więc ASML ma dostarczony przez firmę niemiecką Trumpf ogromny laser i najpierw zajmiemy się taką częścią, jaka jest generacja źródła światła. Za chwilę przejdziemy do systemu litograficznego. Najpierw jest generacja źródła światła. Ogromny laser uderza w kropelki cyny, które są wypuszczane przez specjalny generator w tym systemie litograficznym. I tych kropelek cyny spada do takiego zbiornika 50 tysięcy na sekundę. W każdą tę kropelkę dwukrotnie uderza laser. 50 tysięcy kropelek na sekundę, dwukrotnie jest ta kropelka uderzona przez laser. Pierwsze uderzenie zamienia ją w taki naleśnik, przygotowuje do drugiego silniejszego uderzenia. To silniejsze uderzenie zamienia tę kropelkę w plazmę i ta plazma emituje światło EUV. Powstaje nam światło EUV. To światło następnie jest zbierane przez specjalny kolektor i wychodzimy z segmentu źródła światła, przechodzimy w segment litograficzny. ASML to też tak oddziela. Przy czym jak popatrzymy na maszynę ASML dziś, na zdjęciach w internecie, to nie jest to cała maszyna. Ona jest wielkości autobusu, ale ten laser, który najpierw uderza w te kropelki cyny, skąd idzie ta wiązka, on jest pod podłogą często. Systemy chłodzące są gdzieś w innym miejscu. Systemy, taka mini elektrownia będzie w innym miejscu, więc ta maszyna jest jeszcze dużo większa. I teraz to światło EUV z tego segmentu źródła światła trafia do systemu litograficznego, ale tam zaczyna się dopiero prawdziwy problem. Ponieważ światło EUV jest pochłaniane przez wszystko. Jest to tak agresywne światło, że pochłaniane jest przez każdy materiał, że jest pochłaniane przez powietrze. Cząsteczki w powietrzu, azotu, tlenu, one są związane, tam jest potrzebna odpowiednia siła, żeby wyrwać z nich elektrony. Dla cząsteczki azotu to jest około 15 elektronowoltów, dla tlenu troszkę mniej, a światło EUV ma siłę ponad 90 elektronowoltów. Więc zderzając się z powietrzem, automatycznie ta energia zamienia się w ciepło. To światło niknie. Światło EUV w warunkach atmosferycznych, ono by przeleciało kilkanaście milimetrów, czy kilka milimetrów. A w tym systemie EUV, w tym systemie maszyny, ono potrzebuje przelecieć około 10 metrów. Więc tam właśnie wchodzi ta próżnia. I przechodzimy do tak zwanego systemu oświetlacza. Ale teraz jest problem. Jeśli to światło jest przez wszystko pochłaniane, no to jak ona ma trafić na ten wafel, kiedy no przecież na ten wafel on to musi trafić, musi odpowiednia moc trafić. Na początku ta moc jest zbyt duża, musi być troszkę zmniejszona, bo inaczej rozwali przecież ten wafel. I jeszcze musi trafić pod odpowiednim kątem, a jeszcze po drodze musi zebrać obraz z tej maski. I to jest wyzwanie, które tutaj zaprzątało kilkanaście lat prawdopodobnie inżynierom ASML oraz partnerów. I problem w poprzednich maszynach było coś takiego, że to światło DUV, to głęboki ultrafiolet, to nie było aż tak agresywne światło i ono mogło przechodzić obojętnie, w miarę obojętnie wokół powietrza i było wiele materiałów było przeźroczystych dla niego. Dlatego tam były po prostu soczewki i to światło było zmniejszane, aż trafiało na ten fotorezyst i naświetlało wafel. A tutaj jest problem, ponieważ to światło nie może przez nic przejść, bo wszystko po prostu zniszczy. Albo to światło zamieni się w ciepło. Więc tutaj jest ukłonę dla inżynierów Zeissa i to jest największa bariera prawdopodobnie. Największy taki know-how tam się kryje, jeśli chodzi o maszyny ASML. Inżynierowie Zeissa wymyślili, że skoro to źródło, to światło nie może przejść przez żadną materię, to spróbujmy go mimo wszystko jakoś odbić. Ale jak odbić światło, które jest przez wszystko pochłaniane? Więc tutaj wchodzi coś takiego jak zwierciadło Bragga, wielowarstwowe zwierciadło Bragga i wykorzystuje się tutaj tak zwaną technologię interferencji konstruktywnej. O co chodzi? To zwierciadło, jego podstawa to jest taka specjalna ceramika szklana, odporna na jakieś różne warunki, na wysoką temperaturę. I to zwierciadło jest pokryte około 100 warstwami, tak naprzemiennie, czyli takie 40-50 par molibden krzem. Takie kanapki. Dlatego, ponieważ od każdej tej warstwy to światło, chociaż ono przechodzi dalej, jednak jakąś małą część odbije. Ta warstwa jakąś małą część odbije. I ten molibden, ten pierwszy, odbija około 0,5 do 1% światła. To światło idzie dalej, przechodzi przez krzem, odbija od kolejnej warstwy znowu 0,5. Czyli na każdej z tych warstw odbija małą część tylko tego światła się odbija. I tutaj ta interferencja konstruktywna, ułożenie tych warstw prowadzi do tego, że koniec końców te małe odbicia, one na końcu mają się zsumować i te z głębszych warstw, one mają, ta fala odbicia ma nałożyć się z fazami tymi wyższymi. Więc z tych mniejszych, z tych małych odbić ma powstać duże odbicie. I koniec końców z tego zwierciadła, przez którego każdą pojedynczą warstwę przechodzi prawie nic światła, odbija się 70%, a 30% energii zostaje utracone. I co jest jeszcze ważniejsze? I tu jest największy taki cud inżynieryjny, ponieważ ta kanapka, molibden krzem, ona ma grubość około 7 nanometrów. I jest 40-50 takich warstw. I jednocześnie wypolerowanie pomiędzy tym molibdenem i krzemem musi być idealne. Ale to musi być idealne, że tam mierzymy już pikometry. Pikometr to jest 1000 nanometra. Czyli a atom krzemu ma 200 pikometrów, 0,2 nanometra. I wypolerowanie tych powierzchni musi być do 50 do 100 pikometrów, czyli 0,1 około nanometra. Czyli mówimy o wartościach wypolerowania tego poniżej atomu. I inżynierowie Zeissa twierdzą, tak próbują to porównać, że jeśli powiększylibyśmy to nasze lustro, to jest największe lustro, to tam jest średnicy 50 cm, a w najnowszych maszynach metra. Jeśli powiększylibyśmy to do rozmiarów Niemiec, to od Alp po Morze Północne maksymalne wzniesienie może wynosić tylko 0,1 mm. Więc to pokazuje, że tam jest ekstremalna technologia polerowania tego. Ale to nie jest jeszcze największe wyzwanie, bo te warstwy nie mogą być, one mają średnią grubość 7 nanometrów, molibden plus krzem razem. Ale nie na całej rozciągłości, ponieważ to zwierciadło musi być zakrzywione, żeby przecież ogniskować to światło. Więc w jednym na przykład bliżej krawędzi będzie inna grubość, bliżej środka będzie inna grubość. To jest jedna rzecz. Warstwy głębiej położone, one też będą miały inną grubość niż te warstwy wyżej położone. I to nie jest tak, że im niżej, tym będzie mniejsza grubość albo większa. To jest specjalna mapa i znajomość tej mapy To jest największe know-how prawdopodobnie maszyn ASML. To jest coś, z czym najtrudniej sobie prawdopodobnie poradzić Chińczykom.
I coś, co by chcieli najbardziej wykraść, gdyby
tak. I dlatego to też jest największy taki bottleneck, czyli takie wąskie gardło w produkcji maszyn ASML. Bo nawet gdyby branża ASML dla firmy ASML dała 100 miliardów nagle, żeby firma zbudowała więcej maszyn, no to nie jest w stanie, ponieważ produkcja tych luster, ona trwa miesiącami. Ona trwa przy tych najnowszych, trwa nawet ponad rok.
A ile kosztuje taka maszyna najnowszej generacji, maszyna ASML, która, jak mówisz, jest wielkości autobusu, a można nazwać ją najbardziej skomplikowaną maszyną w historii przemysłu?
Te, które się obecnie sprzedają od zeszłego roku i w tym roku, to prawdopodobnie, i mówimy, są dwa rodzaje. Maszyny te takie EUV starszej generacji, low NA, i te, które będą w masowej produkcji, półprzewodniki będą na nich masowo produkowane pod koniec dekady, to są maszyny high NA, ale już pierwsze są dostarczane. Więc te low NA, te takie z wyższej półki, prawdopodobnie 220-250 milionów dolarów kosztują. Te maszyny high NA, one już będą przekraczały 400 milionów dolarów.
Za jedną maszynę. A czy z tego, co wynika, z tego imponującego opisu, który przedstawiłeś, wynika, że to jest najnowocześniejsza technologia, a jednocześnie powiedziałeś, że 40%, jeśli dobrze pamiętam, produkcji w tym zakresie to Amerykanie, 25% to Europa?
Tak, ponieważ wtedy, kiedy już to światło dotrze do fotorezystu i wyrysuje jakiś wzór, to ten fotorezyst musi być usuwany i tam wówczas zachodzą różne inne procesy, różne inne etapy produkcji półprzewodników już wchodzą w grę. I właśnie trzeba domieszkować różne atomy, trzeba wyryć ten fotorezyst i te ścieżki, więc tutaj dochodzi dużo więcej maszyn niż tylko te maszyny litograficzne. I Amerykanie specjalizują się właśnie w tych technologiach, które są osadzanie tych materiałów, trawienie tych materiałów tam.
Ale jeśli chodzi o to rysowanie, to rozumiem, że Holendrzy nie mają konkurencji na świecie. Są jedyni tacy.
W pewnych niszach, ale w tych starszych technologiach są Japończycy.
A poza tym nie?
Poza tym nie.
Holandia. A czy my w Europie moglibyśmy, mając najnowocześniejszą technologię w kluczowym ogniwie, jakimś nakładem niesamowitych środków, sił, wiedzy inżynierów i naukowców, jednak stworzyć bez pomocy kogokolwiek na świecie taki półprzewodnik, taki chip, czy nie?
Stworzyć oczywiście.
Od początku do końca.
Ponieważ inżynierów, którzy to potrafią, mamy u nas. Tylko sama fabryka, zbudowanie takiej fabryki, która będzie produkowała półprzewodniki, te takie bardziej zaawansowane, najbardziej zaawansowane, to jest kilkanaście miliardów. To jest miliardów.
Ale to chodzi o kasę, a nie o potencjał intelektualny, inżynieryjny, nie?
Jedna rzecz to jest kasa, to są środki, a dwa, popyt na to. Ponieważ łatwo oczywiście, można wyprodukować takie układy. Pytanie, czy one będą konkurencyjne wobec na przykład TSMC, ponieważ to, żeby ktoś kupował te układy, no to jednak musisz pokazać, że twoja produkcja jest lepsza.
No tak.
Tutaj przebicie TSMC jest bardzo trudne, bo oni zoptymalizowali to.
Czy my się zbliżamy do granic fizyki? To znaczy, że więcej się już upchać na tym kawałku krzemu, na tym wafelku krzemowym nie da? Ty mówisz o zwierciadłach, o precyzji schodzącej poniżej wielkości atomu, i produkujemy chipy wielkości 2 nanometrów, tak? Schodzimy do granic fizyki, już dużo więcej się nie da upchać, gęściej, efektywniej, już nie będzie dużo lepiej?
Patrząc na taki harmonogram prac, jeśli chodzi o ASML, jeśli chodzi o TSMC, to na kolejną dekadę cały czas ten postęp będzie. Cały czas będziemy tutaj miniaturyzować. To nie jest tak, że tutaj poprawa tej technologii, ona wynika też z miniaturyzacji. Tam można różne inne procesy też udoskonalać.
Więc nie musi być ciągle mniejszy, żeby było lepsze.
Czasami jest tak, że nawet połączenie tych dwóch chipów, ale takie super połączenie bardzo zaawansowaną technologią, ono po prostu da nam dużo potężniejszy układ.
Czyli co już taki, powiedziałbym, transatlantycki, Europa, Ameryka, no oczywiście także ta Daleki Wschód w postaci naszych sojuszników, czyli Korea i Azja i Japonia, robi 2 nanometry, a Chińczycy, mówiłeś, oni też robią bardzo dużo, tylko starszych, to o jakim poziomie?
Chińczycy, trzeba pamiętać, że oni mają swoją branżę półprzewodników opartych tak samo na maszynach ASML. Więc dla mnie to jest taki duży lewar, jeśli chodzi o Europę na Chiny.
Okay.
Oczywiście Chiny mają lewar w postaci metali ziem rzadkich, ale Europa też ma pewien lewar, ponieważ cała branża półprzewodników chińskich na chwilę obecną stoi na maszynach ASML.
No widzisz, to
I nie mówimy tutaj o tych maszynach EUV, ponieważ tam jest zakazany jest eksport tych maszyn do Chin. Mówimy o tych maszynach starszych, ale one pozwalają w produkcji 7-nanometrowej, okay. W produkcji 5-nanometrowej. Oczywiście tam są pewne kompromisy. To nie jest tak wydajna technologia jak przy produkcji 7-nanometrów przy używaniu maszyny EUV. Czyli wydajność tych procesów jest mniejsza, ale można produkować, więc Chińczycy na chwilę obecną są gdzieś właśnie wokół tej technologii 5-nanometrów, mniej wydajnej. Ale pracują oczywiście, też tworzą własne maszyny, własne prototypy EUV i prawdopodobnie kiedyś taką maszynę też będą mieć.
Jasne. Nie zapominając o tym, że cały świat pewnie, ponieważ to tak ważna branża i tak istotna, niewidzialna wojna, cały świat pewnie próbuje szpiegować każdy każdego, prawda? Żeby możliwie jak najwięcej informacji wykraść, to nawet nie tylko od przeciwników, ale od sojuszników. Każdy by chciał te dane mieć. Domyślamy się tylko, że tak pewnie jest, prawda? Nawet zupełnie o tym nic nie wiedząc. Ale, bo widzisz, ja próbuję tutaj znaleźć cały czas, kto kogo za gardło trzyma w tym biznesie. Pokazałeś nieźle, że Holendrzy, że Europejczycy, że ASML trzyma wielu za gardło, produkując te maszyny. Ale chciałbym zapytać i zejść jeszcze poziom niżej, bo rzeczywiście schodzimy coraz głębiej. Mówiliśmy o chipach, o produkcji, o projektowaniu, o produkcji chipów, o produkcji maszyn do produkcji chipów. Ale zejdźmy jeszcze głębiej i zapytam cię o surowce. Znaczy, jakiego rodzaju metale ziem rzadkie są do tego potrzebne i kto je ma?
Trudno mi będzie na chwilę obecną tak wymienić kilka kluczowych metali ziem rzadkich. W każdym razie tam jest bardzo dużo chemii używa się, bo to jest i to musi być ultraczysta chemia, ultraczysta też woda, więc tutaj będzie się używało szereg tych metali. To nie jest tak, że to wszystko jest w Chinach, ponieważ jednak kiedy są jakieś obostrzenia na eksport metali ziem rzadkich, to te firmy sobie z tym radzą. Są duże zapasy, są inne źródła, więc to nie jest jakaś taka wielka bariera. Tutaj większą barierą jest dostępność do różnej chemii, na przykład teraz, czy dostępność do helu, który teraz jest ograniczany przez blokadę cieśniny Ormus. Więc tutaj wchodzi bardzo dużo różnych elementów. Te materiały są oczywiście ważne, ale to nie jest tak, że świat tutaj jest uzależniony całkowicie od Chin.
Jasne. No to jest cenna uwaga, bo pewnie intuicyjnie nam, Państwu, mnie na pewno się tak to nie rysuje, że jednak jest ta pewna swoboda i ten bufor w relacjach z Chińczykami, nie mówiąc o tym, że nie jesteśmy do końca świadomi tego lewara, o którym powiedzieli, że my mamy na Chińczyków, a nie tylko Chińczycy na nas. Znamienne jest to, że w ogóle podczas naszej już kilkudziesięciominutowej rozmowy nie padła nazwa Rosja. Rosjanie się w ogóle w tym wyścigu na żadnym z etapów, w żadnej z tych sfer nie liczą?
Może przy pewnych materiałach tam jest jakaś rola Rosji, ale to nie jest kraj, który by jakoś trzymał za gardło światową branżę. Raczej to jest kraj, który ma stare technologie produkcji półprzewodników i jakieś takie naprawdę stare technologie. Ale ten kraj uzupełnia to wszystko dzięki Chinom.
A czy, bo my tutaj mówimy o, tak w którymś momencie to wyjaśniłeś, że w istocie chodzi o ten taki binarny sposób myślenia, projektowania, binarny sposób funkcjonowania naszych komputerów, one są o to oparte. Komputery, które są wszędzie, które pracują na takiej zasadzie, że prąd płynie albo nie, jest impuls, sygnał lub go nie ma. I my cały czas to doskonalimy w niebywały sposób i coraz bardziej to uefektywniamy, zmniejszamy te chipy, są gęstsze, bardziej efektywne. A czy pojawienie się komputerów kwantowych przewróci stolik i powie, przyjdzie komputer kwantowy i powie do starego peceta, i co z tego, że masz coraz mniejsze chipy i tam to gęściej nadrukowane. Ja w ogóle działam na innej zasadzie, nie tam 0,1, tylko jeszcze jest trzecia pozycja i w ogóle to nie jest mu potrzebne. Teraz superkomputerami będą komputery kwantowe i tak naprawdę rewolucja zaczyna się od nowa.
Oczywiście, to jest technologia, która może wywrócić stolik, tak? Przy czym mówimy tutaj, czy to będą technologie, które będą produkowane na skalę masową, czy to będzie taka technologia przemysłowa, czy to będzie jednak technologia, która będzie ograniczona do dla jakichś dużych podmiotów, dla jakichś naukowych
instytucji. No właśnie, do laboratorium być może dokładnie, przez lata, prawda?
Dokładnie. Dlatego te półprzewodniki prawdopodobnie cały czas będą potrzebne. Te półprzewodniki, one też, ta technologia półprzewodnikowa plus sztuczna inteligencja, ona też będzie w pewnym sensie wspierała rewolucję kwantową, ponieważ stabilizowanie tych qubitów, tam też pewną rolę będą odkrywały właśnie obecne technologie. Ale to jest tak jak z każdą technologią, że kiedyś przychodzi jakaś nowsza technologia. Kiedyś przychodzi nowsza technologia, która potrafi wywrócić stary porządek do góry nogami. I to jest coś, co obserwujemy teraz przy sztucznej inteligencji. Tak się boimy, przeraża nas ta sztuczna inteligencja. Z jednej strony ekscytuje, ale z drugiej strony przeraża, ponieważ widzimy, że jest to technologia z każdym tygodniem, z każdym miesiącem, widzimy, że jest to technologia na tyle potężna, że zaczynają rysować się obawy o to, jak będzie wyglądał rynek pracy, które branże przetrwają. I tutaj mówimy o kwantach, ale wcześniej właśnie już będziemy żyć...
Bez kwantów dużo się wydarzy,
wcześniej wydarzą się pewne inne rzeczy, bo później będziemy mówić też o fuzji jądrowej, o nadprzewodnikach, które mogą być utrzymywane w temperaturze pokojowej.
Tak.
No jest wiele rzeczy, które może w przyszłości wyjść i takie, które przewrócą obecny porządek do góry nogami.
Pamiętam kilka albo kilkanaście miesięcy temu wybuchła taka fantastyczna informacja, że udało się opracować taki nadprzewodnik właśnie w temperaturze pokojowej. Już nie pamiętam gdzie, okazało się, że to nie do końca tak działa. Byłaby to niesamowita rewelacja na skalę przemysłową. A mam tutaj przed sobą książkę, zieloną książkę NVIDIA, Droga do Sukcesu. Jesteś autorem przedmowy wstępu do polskiego wydania. Jak to wszystko, o czym do tej pory opowiadałeś, półprzewodniki, może właśnie NVIDIA to jest klucz, który nam to połączy, te półprzewodniki, chipy łączą się ze sztuczną inteligencją. Jak się jedno do drugiego ma? Trochę o tym napomknąłeś wcześniej.
Tak i przechodząc przez tę książkę, tam dobrze widać, że ta spółka jest jedną z tych, która przyspieszyła jakby rewolucję sztucznej inteligencji, ponieważ dostarczyła sprzęt, na którym można było faktycznie trenować sztuczną inteligencję, trenować sieci neuronowe. I to nie było tak, że to od razu zaskoczyło. Oni zauważyli, że na ich procesorach graficznych, które były przygotowane dla graczy,
no właśnie,
od grafika, a grafika jest strasznie trudna i wymaga wielu obliczeń. Wymaga, dlatego tam jest na tych ich procesorach, na tych kartach graficznych jest umieszczonych wiele rdzeni, które równocześnie dokonuje obliczeń. I kiedy NVIDIA udostępniła, sprawiła, że te pojedyncze rdzenie po prostu można było programować, że te karty graficzne można było programować, nagle pewnie naukowcy odkryli, że tam można różne inne rzeczy wkładać. Nie tylko grafikę można przeliczać, ale można przeliczać właśnie różne rzeczy.
Nożyć te macierzy.
Tak, pod sztuczną inteligencję.
Tak.
I NVIDIA to też wyczuła, no i zaczęła to udoskonalać właśnie w kierunku sztucznej inteligencji. Ale ta książka pokazuje, że to nie było tak, że od razu branża to zaskoczyła, tylko pewni naukowcy zaczęli się tym bawić na początku i później NVIDIA, różne osoby, różni naukowcy z NVIDIA jeździli po uczelniach i po prostu wykładali, uczyli tych studentów, jak można z tego wyciągnąć coś więcej, jak można tę sztuczną inteligencję tam również zacząć budować. Więc ona jakby budowała ten trend. To nie jest tak, że branża sama sobie od razu już to przyjęła, te technologie, więc ta książka bardzo fajnie to opisuje. Więc po części można powiedzieć, że wymienia się różnych ojców sztucznej inteligencji, ale ta spółka też bardzo dużo tutaj od siebie dołożyła.
Tak.
I ona umożliwiła, być może będziemy jeszcze mówić o takich węzłach korzeniowych, o pewnych rzeczach, które blokują rozwój całych dziedzin. I tą blokadą dla sztucznej inteligencji był właśnie brak tych takich odpowiednich mocy obliczeniowych. I to, co właśnie dostarczyła NVIDIA i procesory graficzne, no to właśnie otwarło odpowiednie moce obliczeniowe, otwarły drogę dla rozwoju sztucznej inteligencji w postaci takiej, jaką obecnie znamy. Doszły jeszcze lepsze algorytmy oczywiście, ale te moce obliczeniowe były bardzo ważne.
To pewnie jest jedna z najciekawszych historii niesamowitej intuicji biznesowej, prawda, wykorzystania, ale też tak jak słusznie powiedziałeś, może trochę wykreowania, na pewno przygotowania rynku do swoich produktów, które już były, działały w trochę innej niszy, ale ktoś zauważył, że można wykorzystać także w tej, pokazał światu tę niszę, ją trochę rozpromował, rozszerzył i to niesamowita intuicja władz NVD. A czy myślisz, że jest szansa, żeby znaleźć, czy w ogóle ma sens szukanie nowej NVD? Czyli takiej firmy, która kiedyś będzie taką potęgą jak Nvidia właśnie dzisiaj jest, czy jest taniutką spółeczką, którą można atrakcyjnie kupić. Oczywiście nie proszę Cię o wskazanie konkretnej nazwy, ale może skłonisz się, by odpowiedzieć na pytanie, czy może Ty masz coś takiego na oku i na przykład może na przykład są jakieś takie firmy, których spodziewasz się, że kiedyś ich sukces eksploduje tak jak sukces Nvidia. Czy to już jest nie do powiedzenia?
To jest technologia, wydaje mi się, to jest taka twórcza burza. Twórcza destrukcja, twórcza burza. I przez to, że jest ta burza, tak naprawdę na przestrzeni budowania się tej technologii w kolejnych latach, wiele rzeczy może zupełnie iść w inny sposób, niż sobie teraz myślimy. Więc to nie jest tak łatwo przewidzieć, że ta spółka jest na pewno tą kolejną Nvidią, bo to raczej będą inne podmioty. To już nie będzie podmiot, który będzie produkował jakiś sprzęt, tylko podmiot, który będzie właśnie wywodził się z jakichś...
Software bardziej niż hardware?
Tak, wydaje mi się, że to będzie jakaś taka aplikacja, która będzie jakąś aplikacją taką przełomową. Więc po stronie hardware być może to będzie jakiś... ten status quo być może zostanie utrzymany, ale to, co oferuje sztuczna inteligencja, i jak obawiamy się o rynek pracy, to weźmy pod uwagę, że ta technologia, jedną z rzeczy, które oferuje, to prawdopodobnie wysyp startupów. Ponieważ teraz jedna osoba będzie mogła za pomocą sztucznej inteligencji, za pomocą tych agentów AI, które będą zaprogramowane do wykonywania różnych funkcji, księgowość czy marketing, różne funkcje, media społecznościowe, jedna osoba plus jakiś algorytm, plus jakiś model sztucznej inteligencji, będzie można obsłużyć startup. Oczywiście jak ten startup będzie rozrastał się, ponieważ zdecydowana większość upadnie, ale jeśli któraś z tych spółek przetrwa ten pierwszy etap, to później faktycznie może z tego powstać kolejna jakaś Nvidia, kolejna jakaś gigantyczna spółka i w kolejnych latach prawdopodobnie będziemy widzieć wysyp tego typu podmiotów. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Chinach po publikacji tego, powiedzmy, oprogramowania OpenClaw, które właśnie jest takim jakby agentem AI, który działa za nas na komputerze. To jest jak sztuczna inteligencja, to jest jakaś mądra głowa, a OpenClaw to jest jakby ta sztuczna inteligencja, ta głowa dostała rąk i dostęp do naszego komputera. Chińczycy masowo instalują to, ponieważ to jest też open source oprogramowanie, masowo to instalują, i część z nich po prostu na podstawie tego otwiera sobie firmy. Więc w przyszłości, wydaje mi się, na Zachodzie również będziemy widzieć coś takiego, że człowiek, który ma jakiś pomysł, a ten pomysł też będzie wsparty oczywiście przez sztuczną inteligencję, można sobie tutaj coś fajnego wymyślić. Jakaś przedsiębiorcza osoba, która widziała jakieś blokady do założenia firmy, ponieważ marketing, ponieważ księgowość, ponieważ trzeba by ileś osób zatrudnić na start, żeby to wszystko obsłużyć.
Dzisiaj już nie.
To teraz już może być to jedna osoba i z tym pomysłem, jeśli mu to wypali, to może być dla niego duży skok.
Nowe, fascynujące czasy, tak to brzmi. W każdym razie trzymamy kciuki, by to właśnie w tę stronę powędrowało. Tomasz Smolarek, proszę Państwa, jest doradcą inwestycyjnym, zarządza aktywami w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych MTFI. Z największą przyjemnością zajmuje się najnowszymi technologiami, o półprzewodnikach na przykład. Mógłby godzinami opowiadać, namiastkę tego Państwo mieli przed chwilą. Tomka warto czytać na Twitterze, mam bardzo długie wpisy, które dokładnie tłumaczą najnowsze zjawiska, które się na tym rynku dzieją. Na LinkedInie także publikujesz, tam można Tomka poczytać. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję za zaproszenie.
Ja chciałbym także Państwu podziękować na zakończenie tego odcinka, bo właśnie chwilę temu minął nam rok w programie Horyzonty. To niezła okazja, by serdecznie podziękować za to, za te wszystkie setki tysięcy wyświetleń wszystkich tych filmów, które przez ostatni rok się nam wspólnie przytrafiły. Bardzo dziękuję za Państwa zaufanie, za Waszą uwagę, za gotowość do poświęcenia Waszego czasu. No coś takiego, co przecież w naszym życiu jest najcenniejsze. Państwo się decydują poświęcać swój czas, najcenniejszy skarb, by poszerzać wiedzę, by dać się też zainspirować gościom programu Horyzonty. I przy okazji uprzejmie proszę, jeśli do tej pory Państwo nie subskrybowali, to może to będzie dobra okazja, by kanał subskrybować, by polubić choćby tę rozmowę z imponującym Tomkiem Smolarkiem, by skomentować tę rozmowę. To jest zawsze większa szansa dla algorytmu. Trudne słowo, przepraszam, pewna wskazówka, by taką wartościową treść szerzej w internecie nieść, do czego serdecznie zachęcam. Przy okazji dziękuję także mBankowi, bez którego te odcinki by nie powstawały. Dziękujemy naszemu partnerowi za wsparcie. Patrycjusz Wyżga, to były Horyzonty. Kłaniam się i zapraszam na następny odcinek już za tydzień w środę. Do zobaczenia.
Nie jutro, ale myślenia o emeryturze z mBankiem. Policzymy, ile potrzebujesz na emeryturę i pomożemy zrealizować plany. Wejdź na mbank.pl/emerytura i zacznij regularnie dbać o swoją przyszłość.